Bo też Kościół doświadcza różnych rzeczy w swoim istnieniu. Pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich są bardzo fajne. Jezus odchodzi do Ojca, wstępuje Duch Święty na uczni. Piotr wstaje, wychodzi, zwiastuje i 5000 nawraca się na, czy 3000 nawraca się na jego zwiastowanie. Ale w kolejnych rozdziałach widzimy, że coś już zaczyna trochę inaczej się dziać. Już gdzieś pojawiają się pierwsze prześladowania. Mamy w 7 rozdziale pierwszego męczennika, uważanego, że Szczepan był pierwszym męczennikiem za wiarę. Później mamy 12 rozdział mówiącym o prześladowaniach Heroda. Prześladowania towarzyszą, czyli możemy zauważyć, że prześladowania towarzyszą Kościołowi od samego początku jego istnienia. Ale zawsze są zaskakujące i dziwią. I to rodzi pytanie, jak mamy reagować, kiedy pogwałcane są czyjaś wolność sumienia i wyznania. Pamiętacie z Martina Luthera Kinga, amerykańskiego pastora, który walczył z rasizmem. I to są sytuacje, które też i dla nas chrześcijaństwo pokazują, że nie jest jednoznaczne, w jaki sposób reagować na pewne, czy właśnie występować tak jak Martin Luther King, czy może bardziej zamknąć się w komorze. Co robić, kiedy czujemy bezsilność? Dzisiejszy dzień, taki międzynarodowy dzień za prześladowany Kościół stawia właśnie takie pytania. Bo od lat chrześcijanie modlą się o wolność, ale to, co obserwujemy, to dzieje się tak jakby wprost przeciwnie do tych modlitw zanoszone. Coraz więcej jest odnotowywanych sytuacji, kiedy dzieci, kobiety, mężczyźni doświadczają dyskryminacji oraz prześladowań z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że odpowiedzią jest ten 12, przynajmniej częściową odpowiedzią jest 12 rozdział Dziejów Apostolskich i ta historia zapisana od pierwszego do 19 wersetu. Dzieje Apostolskie, 12 rozdział od 1 do 19 wersetu. I czytamy tak. W tym mniej więcej czasie król Herod podjął działania na szkodę pewnych członków Kościoła. Jakuba, brata Jana, ściął mieczem. A gdy zobaczył, że to się podoba Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Było to w czasie święta Przeszników. Po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż czterem czwórkom żołnierzy. Zmierzając po święcie Paschy urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu. Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. W noc poprzedzającą zaplanowany przez Heroda proces, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał pomiędzy dwoma żołnierzami. Ponadto strażnicy strzegli drzwi więzienia. Wtem stanął przy nim anioł Pana. W celi rozbłysło światło. Anioł utrącił Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstawaj czym prędzej. Z rąk Piotra opadły łańcuchy. Przepaść się usłyszał i załóż sandały. Posłuchał. Zarzuć płaszcz, polecił anioł, i idź za mną. Wyszedł więc i ruszył za nim, lecz nie sądził, że to, co się z nim za sprawą anioła dzieje, jest prawdą. Myślał raczej, że ogląda widzenie. Tymczasem minęli pierwszą straż, drugą, doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, która im się sama otworzyła. Wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł znikł. Gdy Piotr doszedł do siebie, stwierdził: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła, wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił przed tym wszystkim, na co czekał lud żydowski. Gdy to sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wiele osób zgromadziło się i modliło. Piotr zakołatał do bramy. Wtedy podeszła Roda służąca i nadsłuchiwała. Gdy rozpoznała głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, ale pobiegła z powrotem z wieścią, że Piotr stoi na zewnątrz. Oszalałaś, orzekli. Ona jednak upierała się, że jest tak, jak mówi. Wówczas stwierdzili: to jego anioł. Piotr jednak nie przestawał kołatać. Gdy więc otworzyli drzwi i zobaczyli go, nie posiadali się ze zdziwienia. On zaś dał im znak ręką, by ucichli, i opowiedział, jak Pan wyprowadził go z więzienia. Powiadomcie o tym Jakuba oraz braci, zakończył. Następnie wyszedł i udał się w inne miejsce. Z nastaniem dnia to, co się zdarzyło z Piotrem, wywołało popłoch wśród żołnierzy. Herod zarządził pościg, a ponieważ go nie znaleziono, przesłuchał strażników i skazał ich na śmierć. Wkrótce potem wyjechał z Judei i przebywał w Cezarei. A gdy zobaczył, że to się podobało Żydom, posunął się dalej. Kościół doświadcza od samego początku prześladowań. Przypomina mi się historia zboru w Koszalinie, kiedy gdzieś w latach 50. postanowili ubiegać się o kaplicę, którą zostawili po sobie niemieccy wierzący. Okazało się, że weszli na drogę mocno pod górkę. Pierwszy sekretarz partii w żaden sposób nie chciał przychylnie odnieść się do ich próśb zanoszonych. Więc zbór odwołał się do wyższych władz w Szczecinie, w tym czasie to były w Szczecinie na ten okręg. I kiedy w końcu udało się im uzyskać pozytywną odpowiedź, kiedy ten przełożony nad tym z Koszalina stwierdził: proszę przekazać tą świątynię baptystom, była ustalona. Wtedy zbór zaczął działać. Pierwszym sekretarzem umówili się na jakiś tam dzień, na godzinę, kiedy zostaną im przekazane klucze. I jakieś ich było zdziwienie, kiedy przyszli na to umówione miejsce i zamiast budynku zobaczyli wielkie gruzowisko. Dlatego, że pierwszy sekretarz, będąc tak przeciwny baptystom, że dnia poprzedniego wydał rozkaz w więzieniu, żeby dowódca więzienia wziął więźniów i przeciągu jednej nocy mają zburzyć ten budynek. Tak był zawzięty, tak był przeciwny, Że nawet jakby sprzeciwiając się decyzjom swoich przełożonych, powiedział, a ja dopnę swego. Nie oddam. Po iluś latach ta działka i tak trafiła do zboru i dzisiejszy budynek, który tam stoi, jest postawiony w miejsce tego wcześniejszego. Kościół doświadcza różnych przyszedł. I widzimy, że na samym początku, kiedy Kościół tak naprawdę jeszcze raczkował, kiedy dopiero zaczął się tworzyć, kiedy zaczął powstawać, już musiał się zmierzyć z wrogością. Król Herod kazał zabić Jakuba. A chrześcijanie w tamtym czasie byli pozbawieni wszelkich praw obywatelskich. Czytamy też w wcześniejszym, że Paweł brał listy od arcykapłana i żeby móc aresztować chrześcijan. Herod, kiedy zobaczył, że kiedy ściął Jana, że to podoba się pospólstwu, więc postanowił aresztować innych zacnych, byśmy dzisiaj powiedzieli, osoby wierzące, czyli aresztował Piotra. I ten scenariusz, widzimy, powtarza się przez wieki. Że różni przywódcy państwowi sięgają po prześladowania, bo widzą, że to podoba się innym. Że ich słupki popularności w tym momencie zaczynają rosnąć. Dlatego, że ludzie nie zawsze widzą, jaki będzie następny krok władzy. Jest takie powiedzonko, pewnie słyszeliście, o II wojnie światowej, mówiące tak, że kiedy przyszli po cyganów, nie protestowałem, bo nie jestem cyganem. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, bo nie jestem Żydem. Kiedy przyszli aresztować inne nacje, nie protestowałem, bo nie byłem z tej nacji. Ale kiedy przyszli aresztować mnie, to już nie było komu protestować. I zawsze prześladowania w społeczeństwie dyktatorów zaczynają się od takich, od chrześcijan. I to ludziom zaczyna się podobać. Słupki popularności rosną. Później się okazuje, że apetyt tych dyktatorów w miarę jedzenia rośnie. I Herod również zauważył, że jego antychrześcijańska polityka zaczyna podobać się zwykłym ludziom. Rządzący dostrzegają, że brutalność wobec chrześcijan powoduje wzrost poparcia. I możemy się to przyjrzeć na przykładzie krajów muzułmańskich. Ale też w Indiach, czy też w Laosie, gdzie mamy buddyzm, inne, po prostu gdzie chrześcijanie są gnębieni, to zaczyna się ludziom podobać. Chrześcijanie są dość często pozostawieni sami sobie i próżno tam szukać dobrej woli. Szukać ludzi, którzy upomną się o ich podstawowe prawa obywatelskie. Nawet w krajach, gdzie bardzo głośno mówi się o prawach obywatelskich, okazuje się, że nie tyczą one chrześcijan. Co robić w takiej chwili? Co mamy robić? Jaką postawę przyjąć jako ludzie wierzący? I myślę, że właśnie ten fragment jest odpowiedzią na te pytania. Bo odpowiedź daje nam Kościół Jerozolimski. Łukasz relacjonuje: strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół nieustannie modlił się za niego do Boga. O czym czytamy w 12 rozdziale, w 5 wersecie. Bo kiedy prawa obywatelskie są respektowane wybiórczo, a ludzkie trybunały i sądy zawodzą, to jest sprawiedliwy sędzia, do którego możemy się zawsze zwrócić. I właśnie do Bożej pomocy uciekają ludzie wierzący w Niego w Jerozolimie. Ale przy tej modlitwie ważną rzeczą jest wytrwałość i determinacja. Wytrwałość i determinacja w modlitwie. Zwróćmy uwagę, jeszcze raz uwagę na to, że strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół nieustannie modlił się do Boga. Nie ustawał w swoich modlitwach. Z jednej strony możemy wyobrazić sobie ciężką sytuację apostoła Piotra, który wiedział, że jutro zostanie wykonany na nim wyrok. Z drugiej strony Kościół, który trwa w modlitwie, który woła do Boga, wie, że tej nocy decydują się losy apostoła Piotra. Łatwo jest sobie wyobrazić zarówno jedno, jak i drugie. Bo to jest również nasza rzeczywistość, gdzie doświadczamy różnych sytuacji, różnych rzeczy. Chociaż my żyjemy w wolności. I to gdzieś trochę powoduje, że przesypiamy. Przynajmniej ja widzę po sobie, że kiedy żyje mi się bezpiecznie, wygodnie, są respektowane moje prawa obywatelskie, to trochę zapominam o tych, którzy doświadczają bólu i cierpienia, dla których ból i cierpienie są codziennością. I to też dla niektórych członków Kościoła. Czy wiecie, ile jest tych na świecie niektórych, którzy doświadczają prześladowania z powodu wiary? 360 milionów, szacuje się. 360 milionów chrześcijan każdego dnia doświadcza prześladowania ze względu na swoją wiarę. Drzwi więzienia były zamknięte, czytamy. A apostoł Piotr był pilnowany przez żołnierzy i mocno zmotywowanych, bo w tamtym czasie nieupilnowanie więźnia skutkowało śmiercią. I to pod koniec widzimy, że żołnierze, którzy nie upilnowali Piotra, ponieśli śmierć. Więc oni byli zdeterminowani, aby pilnować Piotra. Podobnie jest dzisiaj w w Erytrei, o której później będziemy widzieć, zobaczymy filmik i usłyszymy świadectwo, w Indiach, gdzie chrześcijanie są aresztowani i osadzani w żelaznych kontenerach w bazach wojskowych. Nikt nie może tam wejść. Nikt z rodziny, nikt z kościoła, nikt nie staje w obronie uwięzionych. A to wszystko z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Ale możemy być w łączności z nimi, z tymi prześladowanymi i cierpiącymi poprzez modlitwę. Apostoł Piotr był w więzieniu, a Kościół w Jerozolimie, w domu Marka, modlił się. Zanosił błagania do Boga. Czyli trwał tej modlitewnej łączności z apostołem Piotrem. Pewien mąż Boży kiedyś powiedział takie zdanie. Nasze modlitwy mogą dotrzeć tam, gdzie my nie możemy. Kiedy się modlimy, nie ma granic, murów, więzienia, zamkniętych drzwi. Jak wielka pociecha wynika z lekcji, którą daje nam Łukasz. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół nieustannie modlił się do Boga. Modlitwa zmieniła beznadziejne położenie, w którym znajdował się apostoł Piotr. Został ponadnaturalnie uwolniony. Była to ewidentna interwencja Boża. Było to również świadectwo tego, co może uczynić nieustanna modlitwa Kościoła. Kiedy rozmawiamy z naszymi braćmi i siostrami, którzy byli w więzieniu, to możemy dość często usłyszeć, że kiedy tracili nadzieję na uwolnienie, na zobaczenie swoich bliskich, na udział w nabożeństwie, to właśnie w takich chwilach, tych chwilach beznadziei, w momencie, kiedy tracili tą nadzieję, odczuwali, że nie są sami. Odczuwali modlitwy podtrzymujące ich wiarę, nadzieję i miłość. Można przeczytać w internecie świadectwo Lianga, który był torturowany w więzieniu w Chinach, gdy świadczył takich tortur, że w pewnym momencie był bliski popełnienia samobójstwa, już nie wytrzymywał. Daniel, który znalazł się w erytrejskim więzieniu, który umierał na podłodze rozgrzanego kontenera, oskarżał Boga niczym Hiob. I jeden i drugi we właściwym czasie zostali podniesieni z kryzysu ich wiary. Obaj byli otoczeni modlitwami Kościoła na całym świecie. Obaj doświadczyli pociechy od Boga. I takich przykładów możemy wymieniać wiele. Myślę, że w naszym chrześcijańskim życiu wiele słyszeliśmy podobnych świadectw. Bo najpotężniejszą formą pomocy prześladowanym chrześcijanom jest modlitwa. To jest wielki oręż w naszym życiu. Jeszcze do niedawna mówiłem, co mogę zrobić, jedynie modlić się. Ale dzisiaj patrzę zupełnie inaczej. Aż mogę się modlić. To jest aż. To jest coś, czego nikt nie może nam zabrać. Gdzie przeciwnik nie ma żadnego wpływu, aby pozbawić nas tego. Kiedy przyglądamy się tej historii uratowania ponadnaturalnego apostoła Piotra, to widzimy, że Bóg jest Bogiem miłości w każdym szczególe. Bo nie tylko w ponadnaturalny sposób wyprowadził Piotra z więzienia. Ale pewne szczegóły wskazują, że musiało być tej nocy bardzo zimno. Dlatego anioł mówi do Piotra: załóż sandały, odziej się, załóż płaszcz i idziemy. Jak piękna Boża miłość w każdym szczególe, który troszczy się o nas w każdym szczególe. Nie zawsze może zdajemy sobie sprawę, że On o nas się troszczy w najmniejszym nawet szczególe. Że On o nas dba. Anioł powiedział: przepaść się, włóż sandały, narzuć płaszcz i chodź ze mną. Bóg uratował go w ponadnaturalny sposób, ale też zatroszczył się o te ziemskie środki przyłodzienia. Ale to jest też nasza wskazówka dla nas, że mamy się troszczyć i w modlitwie, ale też w miarę możliwości wspierać pomoc dla potrzebujących. Bo oprócz wolności i modlitwy są rzeczy niezbędne ciału, których oni potrzebują. Jak ubrania, jedzenie, czy też dach nad głową. W szczególności widać to w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie tysiące wierzących zostało wygnanych ze swoich domów. Którzy musieli wbrew sobie opuścić własne domy. Gdy Kościół nieustannie modlił się, został zaskoczony. Dla mnie kiedyś zwróciłem uwagę, że z jednej strony Kościół w Jerozolimie modlił się, ale do końca chyba nie wierzył, że Bóg może zadziałać. Bo kiedy Piotr stanął u drzwi i zaczął kołatać, to zaczęli mówić: może to jego duch, może jego anioł? Przecież Piotr siedzi w więzieniu. To nie on. I może czasami jest też tak w naszym życiu, kiedy o coś się modlimy i jesteśmy, może nie do końca jesteśmy przekonani, że to Bóg spełni. I jesteśmy zaskoczeni, że jednak Bóg wysłuchał. Odpowiedział. Kiedy mówimy o modlitwie, to mówimy o wielkich dziełach Bożego miłosierdzia, że czasami aż trudno nam jest uwierzyć, a jednak Bóg ciągle nas zaskakuje, odpowiadając na nasze modlitwy. I to pokazuje, że słyszy, ale nie tylko to, że słyszy. Bo można coś słyszeć i nic z tym nie robić. Ale Bóg słyszy i odpowiada na modlitwy swojego ludu. Problem pojawia się wtedy, kiedy mamy już wyreżyserowaną odpowiedź, jaka powinna być, a Bóg odpowiada zupełnie inaczej. Wtedy mamy jako ludzie wierzący problem. Ale ciekawa jest również reakcja Piotra na zdziwienie Kościoła. Nikogo nie napomina. Nie mówi: słuchajcie, no jak wy mogliście w ten sposób. Modliliście się, żebym wyszedł z więzienia, a teraz co? Wpuścić mnie nie chcecie. Nie wierzycie, że Bóg odpowiedział. Zamiast tego, to czytamy, że opowiedział, jak to Pan wyprowadził go z więzienia i polecił, aby powiadomić o tym Jakuba i braci. Zupełnie niespodziewana reakcja apostoła Piotra. Bo dla niego było ważne, że jego bracia i siostry wiedzieli, aby wiedzieli o Bożej miłości oraz dobroci w stosunku też do niego. Bo wiedza o opatrznościowym Bożym działaniu jest bowiem wielką zachętą do tego, żeby Kościół nieustannie trwał w modlitwie. Myślę, że zupełnie inaczej już później Kościół w Jerozolimie zaczął się modlić. Kiedy doświadczył wypełnienia ich modlitwy, kiedy dowiedzieli się też, w jaki sposób Bóg zatroszczył się o apostoła Piotra, to było dla nich jeszcze większą zachętą, aby więcej trwać w modlitwie. Dzisiaj mamy około 2000 lat po tym cudownym uwolnieniu Piotra. Jednak ciągle potrzebujemy świadectw i ciągle mamy o co się modlić. Życie powoduje, że cały czas mamy o co się modlić. I ten Międzynarodowy Dzień Modlitwy, jaki dzisiaj mamy, ma na celu zmobilizować nas wierzących, aby nieustannie trwać w modlitwie za prześladowanych z powodu wiary chrześcijańskiej. Za tymi, którzy poszli za Chrystusa, za Chrystusem i z powodu Niego doświadczają prześladowań. Kiedy dość często stają w obliczu śmierci. Słyszałem, zetknęliście się pewnie z nazwiskiem pewnego pastora baptystycznego Jacka Chmaleya, który, kiedy Rosjanie w 39, bo to w 41 Niemcy weszli, ale w 39, kiedy weszli na tereny polskie, między innymi zajęli Brześć, to w pierwszej kolejności aresztowali Jacka Chmaleya. I przesiedział dość długo w więzieniu. Jego rodzina została wywieziona na Syberię. I Bóg odpowiedział na modlitwę Kościoła. W zaskakujący sposób. Bo w przeddzień jego stracenia, powiedzmy, miano dzisiaj go stracić, a w nocy weszli Niemcy do Brześcia, ratując go od śmierci. Bóg ma różne swoje narzędzia, aby odpowiedzieć na modlitwy ludu. Ale mamy nieustannie trwać w modlitwie za prześladowanych z powodu wiary ludzi wierzących. I niech Bóg sprawi, że niczym Rodę i Kościół Jerozolimski będziemy zaskoczeni tym, że On nie tylko nas słyszy, ale również odpowiada na nasze modlitwy. Bo On jest tym, który odpowiada na każdą modlitwę. I na Twoją również. Ale czasami potrzeba wytrwałości.